Pierwsze czytanie wtorku 21 tygodnia to jest fragment drugiego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Listy do Tesaloniczan uważa się za najstarsze pisma Nowego Testamentu. Nawet Ewangelie zostały spisane, zredagowane później niż te właśnie pierwsze dwa listy świętego Pawła do wspólnoty w Tesalonikach, w dzisiejszej Grecji. Są to czasy tak wczesne po życiu Chrystusa, po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, że chrześcijanie tej wspólnoty spodziewają się bardzo rychłego, ponownego przyjścia Pana. Jest to ważna część naszej wiary. W każdej mszy świętej mówimy, że oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Niemniej Tesaloniczanie tak obawiają się, czy tak spodziewają się tego powtórnego przyjścia, że część z nich nie chce pracować, część z nich boi się po prostu, powołują się na proroctwa, na listy, do których Paweł się nie przyznaje. Paweł prosi ich, by nie dali się zwodzić, że to jest ważne, co on powiedział, kiedy tam był, kiedy słyszeli jego słowa. To jest ważne, co do nich pisze, bo to już jest drugi list Pawła do Tesaloniczan, może nawet i trzeci. Natomiast dwa się zachowały jako kanoniczne, ale być może był jeszcze jeden trzeci list. Więc Paweł prosi ich, by trzymali się tradycji, którą on im przekazał, i trzymali się słowa, listów. I to jest ważna zasada po dziś dzień w Kościele, że źródłem objawienia jest Słowo Boże i tradycja. Słowo spisane, Pismo Święte, listy, Ewangelie, Stary i Nowy Testament. To jest Słowo Boże, ale też tradycja Kościoła. Jakby to tradycja Kościoła zachowała nam Pismo Święte, dała nam kanon Pisma Świętego. Tradycja Kościoła sprawia, że Kościół może interpretować prawdziwie Pismo Święte. Więc my też jesteśmy zaproszeni do tego, żeby trwać w tej tradycji. I żeby w tej tradycji czytać, słuchać Słowa Bożego, ale interpretować je zawsze z Kościołem. A jednocześnie mamy czuwać, bo chociaż paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa, się opóźnia, to przecież przychodzi na każdego z nas. Najpóźniej w momencie śmierci przychodzi nasze spotkanie z Chrystusem. A śmierć, no, widzimy to z kroniki, potrafi zaskoczyć. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jej daty, więc chrześcijanin musi być zawsze czujny, zawsze gotowy właśnie na spotkanie z Chrystusem. Także na paruzję, także na to, że w każdej chwili Chrystus może przyjść do ludzkości, do Kościoła. Dzisiejsza Ewangelia natomiast to polemika z Żydami, z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami, których Jezus piętnuje surowo za to, że ich religijność jest zewnętrzna, a nie mają tej religijności prawdziwej, wewnętrznej. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze. Jezus nazywa ich obłudnikami. Dajecie dziesięcinę, czyli dziesiątą część jakichś dóbr, zmięty, kopru i kminku, czyli nawet z najmniejszych, z mało znaczących przypraw też dają dziesięcinę. Z wszystkiego dają dziesięcinę do świątyni, ale zaniedbują to, co jest naprawdę istotne. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Jezus nie neguje tego, że tych czynności, które są przewidziane przez prawo, przez przepisy prawa, a nawet przez tradycje ludzkie, dopóki są wyrazem właśnie miłości Boga i bliźniego. Natomiast, i dlatego mówi, to zaś należało czynić, ale tamtego nie zaniedbywać. I mówi o tych o nich jako o ślepych przewodnikach, którzy nie widzą tego, co naprawdę jest ważne w prawie. Są uczonymi w prawie, wiedzą bardzo dużo o prawie, znają różne interpretacje różnych rabinów, różnych szkół, znają na pamięć całe pasusy Pisma Świętego, a Jezus mówi, że są ślepi, że nie rozumieją. Przecedzacie komara, połykacie wielbłąda. To jest takie charakterystyczne dla tej zewnętrznej religijności, że skupianie się na szczegółach mało znaczących, na szczegółach, które nie mają wielkiego wpływu na postawę życiową. Dlatego Jezus mówi, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Więc mówi, biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Właśnie dlatego, że dbacie o czystość, ale zewnętrznej strony kubka i misy. A wewnątrz pełne są zdzierstwa. To jest przykład z kubka, z miski do jedzenia, z talerza, że ponieważ jemy z tych przedmiotów, więc ważne są, żeby były czyste w środku, a nie na zewnątrz. A Jezus mówi o faryzeuszach, że dbają o zewnętrzną stronę, a wewnątrz są pełne zdzierstwa i niepowściągliwości. Oczywiście mówi o człowieku, że to ludzie, którzy wykorzystują religię, ale traktują ją instrumentalnie. Dla swoich celów, dla swojego bogacenia się, dla swojego prestiżu społecznego. Natomiast zaniedbują to, co jest istotą religii. To jest miłość do Boga, miłość bliźniego. To jest prawdziwa czystość, to jest prawdziwa religijna czystość. I to zwracanie uwagi na elementy zewnętrzne, one wciąż nam grozi. To jest charakterystyczne dla skrupułów. Takie próba wyegzekwowania religijności poprzez rzeczy zewnętrzne. Próba przekonania czasem siebie samego, że jestem religijny, ponieważ wykonuję czynności religijne. Modlę się, mnożę modlitwy różne. A Jezus mówi, że chodzi o relacje. Zawsze będzie chodziło o relacje z Bogiem. Zawsze będzie chodziło o relacje z drugim człowiekiem i że musi to być relacja miłości. I do tej relacji mają służyć wszelkie zewnętrzne gesty religijne, czyny. Jeżeli nie ma tego wewnętrznego aspektu, to wszystko zewnętrzne jest obłudne, jest fałszywe. A jednocześnie Jezus nie każe im odrzucić tego, tylko nadać właśnie właściwy sens, jako wyraz religijności. Jak dzisiejsze czytania uczą nas religijności prawdziwej, religijności, która płynie z miłości, religijności pełnej wiary żywej, także w przekonaniu, że mamy być gotowi, bo nie wiemy, o której godzinie Syn Człowieczy przyjdzie, bo nie znamy godziny paruzji, nie znamy godziny naszej śmierci, a mamy być gotowi zawsze, bo czeka nas sam Bóg, bo czeka nas chwała Boga, jeżeli będziemy trwali w wierności, jeżeli pójdziemy drogą prostoty, szczerości, prawdy, właśnie, a nie obłudy, nie gestów zewnętrznych w miejsce wiary i miłości. Niech Słowo Boże nas uczy, niech tradycja Kościoła nas formuje, strzeże we właściwym rozumieniu Słowa, a nasze serca niech idą za głosem Boga, który przychodzi do nas w Słowie i w tradycji.